Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, od 21.05, 5 marca, w czwartek. Przy mikrofonie Rafał Regulski, program audycję realizuje Rafał Polacki, a naszym gościem jest pani Emilia Modrzyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasz gość jest ambasadorem kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Wczoraj, 4 marca, obchodziliśmy Światowy Dzień Otyłości, nazywany też Światowym Dniem Świadomości Otyłości. Pani Emilio, to ma znaczenie, jak my ten dzień określamy, jak go nazywamy?
Wcześniej, zanim jakby pojawiły się takie określenia jak Dzień Świadomości Otyłości, ten dzień funkcjonował jako dzień walki z otyłością. I myślę, że to słowo walka w kontekście otyłości, która jest chorobą, która jakby nie jest przeciwnością taką, którą ktoś sobie sam zafundował, tylko jakby jest dolegliwością, którą można leczyć, to jakby to słowo walka jest nieadekwatne, więc myślę, że to na przykład Dzień Świadomości Otyłości brzmi już trafniej.
W tym roku temu Dniowi Otyłości towarzyszyło hasło 8 miliardów powodów, by działać przeciw otyłości, co podkreśla oczywiście globalny charakter tego problemu, tej choroby. Natomiast w Polsce na otyłość choruje
9 milionów Polaków. 30% społeczeństwa.
Tak, ja sprawdziłem. Przy liczbie ludności na koniec ubiegłego roku według GUS-u 37 milionów i 330 tysięcy, no to by wyszło, powiedzmy, że między co czwartym a co trzecim mielibyśmy tylu Polaków otyłych.
Tak, niebezpiecznie zbliżamy się do czołówki.
Czołówki w skali
świata.
I wręcz
jeśli
świata.
Jeśli chodzi o procent chorujących obywateli dorosłych.
A pani Emilio, czy otyłość wymaga rzeczywiście szczerej rozmowy?
Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej wymaga szczerej rozmowy w kontekście wiedzy, jaką aktualnie medycyna posiada na temat otyłości, bo do niedawna otyłość była postrzegana jako defekt estetyczny. A już od wielu lat jest to nazwana choroba z symbolem E66 w klasyfikacji ICD-10 i jakby to jest ta szczerość, żeby nazywać otyłość po imieniu, jako chorobę otyłościową.
Ja w tym miejscu pozwolę sobie zadać zagadkę muzyczną naszym słuchaczom. To jest zagadka, od razu zaznaczam, bez nagrody, dodam, ale chodzi nam o sprawdzenie pamięci naszych słuchaczy. Otóż usłyszą państwo czołówkę pewnego polskiego serialu sprzed lat i czy ktoś pamięta jego tytuł, a może nawet treść tak ogólnie? Poprosimy. Była czołówka pewnego polskiego serialu sprzed lat. Jeżeli państwo kojarzą, to poproszę o telefon 618-654-654. 618-654-654. No ciekaw jestem, czy ten serial zapadł w świadomość i pamięć naszych słuchaczy. Pani Emilio, otyłość to choroba, którą widać. Widać od razu?
Tak, nadmiarowe kilogramy są objawem tej choroby. I jakby nie da się jej ukryć. Tak? Jest wiele różnych chorób takich wewnętrznych, których nie widać na pierwszy rzut oka, a tu w przypadku otyłości to jest jakby... nie da się tego ukryć.
O, mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Poznał pan ten serial, czy nie?
Myślę, że to był serial gruby.
Tak jest. Tak jest. Pamięta pan w ogóle ten film?
Pamiętam, bo za dzieciaka często go tam w telewizji można było zobaczyć. Nie pamiętam tego aktora, niedawno czytałem o nim tam jakąś notkę, ale rzeczywiście głównym bohaterem był taki właśnie grubszy chłopiec, który niestety miał problemy poprzez swoją tam nadwagę jakby. Dopiero pod koniec jakby tego serialu chłopcy z klasy, czy w ogóle dzieci z klasy zaakceptowały go w pełni, ale początki tam były bardzo ciężkie, tam robiono mu na złość i tak dalej.
Doskonale pan to pamięta, bo rzeczywiście to był serial 7-odcinkowy z początku lat 70. i na początku główny bohater, który został nazwany grubym z racji swojej tuszy, jest wyśmiewany przez kolegów, gnębiony, nękany, ale z czasem, swoją osobowością pokazuje, że jest świetnym kompanem po prostu i zostaje takim liderem, można powiedzieć, tej grupki uczniów. Dziękuję bardzo panu za ten telefon.
Serdecznie.
To może w nagrodę niech pan kogoś pozdrowi po prostu.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. To właśnie tak, do tego serialu sięgnęliśmy w reżyserii Wojciecha Fipka, a to, co usłyszeliśmy, to wykonanie orkiestry pod dyrekcją Piotra Marczewskiego, właśnie czołówka skomponowana przez Piotra Marczewskiego. Aktor odtwarzający tytułową rolę nie żyje już, a dodam taką ciekawostkę, że ponieważ serial kręcono w bodaj Mieroszowie na Dolnym Śląsku, to kilka lat temu ta miejscowość postanowiła na kanwie tej historii się promować i już jest tam mural stosowny u zbiegu ulic Dolnej i Miłej. Także podobno kalendarz był w zeszłym roku na kanwie filmu Gruby, promował to miasto. No i wreszcie mamy tam skwer od 6 lat pod nazwą Gruby. Pani chyba nie pamięta tego serialu, nie?
Nie. Po pierwszy raz w ogóle usłyszałam jakby ten tytuł.
Wiem, że jest na DVD, więc może...
No po dzisiejszej audycji na pewno zobaczę, chociaż jak za każdym razem, jak właśnie słyszę ten tytuł, to nie ukrywam, że we mnie tak tutaj coś skrzypi, ponieważ tak jak właśnie to były lata 70., tak, kiedy powstawał ten serial, jakby to słowo gruby wtedy funkcjonowało sobie tak po prostu i jakby ludzie tak po prostu mówili. To jakby o tyle już po tych wielu latach i postępu wiedzy medycznej i edukacji, to jakby to już teraz wielu ludzi wie, że to gruby to jednak jest niestosowne słowo i takie naznaczające.
No właśnie, bo też powiedzmy sobie szczerze, osoby cierpiące na otyłość nie mają szczęścia do określeń, do prób ich opisywania, w ogóle nie mają szczęścia do słów.
Tak, znaczy dotychczas nie miały, rzeczywiście, tak? I jakby generalnie w takiej przestrzeni publicznej to jakby często pojawiają się takie bardzo obraźliwe sformułowania, jakieś porównania do zwierząt, tak? Świnia, tucznik, tak? Takie, żeby obrazić, nie? Grubas. Nawet jak czasami ktoś próbuje to trochę złagodzić i pulchny, puszysty, tak? To są takie trochę, powiedziałabym, żartobliwe, tak? A tak naprawdę mówimy o osobach, które są chore, tak? Więc jakby wystarczy powiedzieć na przykład osoba z nadmiernym BMI, tak? Czy osoba z nadmierną masą ciała, nie? Czy po prostu osoba chora na otyłość.
Mm-hmm. Właśnie słowo puszysty. Nawet mi się wydawało w pewnym momencie, że ono zostało tak powszechnie zaakceptowane, także przez same osoby chorujące na otyłość, bo przecież w mediach, w takich lifestyle'owych programach dość powszechnie to słowo jeszcze
to,
niedawno
to niedawna było. A w tej chwili jakby myślę, że już jest tego mniej. Tak, ja myślę, że to było takie łagodniejsze niż to wcześniejsze słowo gruby i jakby no tak jakby z braku innych dostępnych alternatyw te osoby to przyjęły. Ja pamiętam w latach chyba 90. był taki program Klub Kwadransowych Grubasów, gdzie dietą 1000 kalorii jakby osoby były leczone i słuchałam jednego z wywiadów z profesor Ostrowską, która jakby prowadziła wtedy ten program i ona jakby po wielu latach przyznała, że to był błąd, tak, to leczenie takie rygorystyczne i tak dalej, a w ogóle sama nazwa Klub Kwadransowych Grubasów w tej chwili już w ogóle nie miałaby racji bytu w przestrzeni publicznej, także jakby to się powoli zmienia.
O samej chorobie jeszcze powiemy, skąd się ona bierze, jak się ją leczy, czy ona jest uleczalna, ale jeszcze pozostańmy w tej sferze języka, nazywania, określania osób z chorobą otyłości, bo państwo mają w swoim dorobku dwie publikacje. Jedna z nich to słownik.
Tak. Kilka lat temu powstał słownik, jak wspierająco mówić o chorobie otyłości. W związku z tym, że właśnie dużo tych określeń takich trudnych jest, właśnie pojawia się w stosunku do osób chorujących na otyłość, ukazała się taka publikacja. Ona jest dostępna na stronie kampanii www.ootyłości.pl do pobrania w formie PDF i zachęcam każdego, kto ma w swoim otoczeniu osobę chorującą na otyłość, czy to w rodzinie, czy to wśród znajomych, żeby przejrzeć, poczytać i zobaczyć, czy przypadkiem nieświadomie nie sprawiamy przykrości komuś, kto jest nam na przykład bliski.
Tak, czy przypadkiem nieświadomie nie popełniamy pewnych, nie wiem, czy gafa to nie jest za małe słowo, ale państwo zwracają uwagę na takie niewłaściwe postawy i one mają nawet swoje nazwy. I może krótko byśmy wyjaśnili, chodzi mi między innymi o fatfobię.
Fatfobia to jest takie zjawisko, jakby, które mówi o tym, że zarzuca się innym, że mają niechęć do osób cierpiących na otyłość, tak? Że jakby one w ogóle od razu dyskryminują te osoby i jakby gdzieś tam umniejszają ich rolę.
A fatshaming?
Fatshaming to jest takie zawstydzanie ze względu na właśnie nadmierną masę ciała.
Weightism?
Weightism to są uprzedzenia i dyskryminujące określenia w stosunku do osób chorujących na otyłość.
No i wreszcie ten negging.
Negging, tak, to jest z angielskiego, jakby nie zostało jeszcze jakby przetłumaczone, tak zwane złe komplementy. I ja myślę sobie, że to jest właśnie coś takiego, z czym się często spotykają osoby z chorobą otyłościową, kiedy pojawiają się, nie wiem, po jakiejś nieobecności w pracy, a przytyłaś troszeczkę, a się zaokrągliłaś, czy na spotkaniach rodzinnych, tak, często. Albo na przykład, no, fajnie wyglądasz w tej sukience, no jak na ciebie.
Państwo tam dają też takie przykłady jak: pasują ci te dodatkowe kilogramy.
No właśnie.
Albo dobrze się prezentujesz mimo nadwagi.
Mm-hmm.
Może trochę też broniąc osoby, które tak się nieszczęśliwie wyrażają wobec osób z otyłością, bo ja mam wrażenie, że to może wynikać też z takiej nieumiejętności odnalezienia się, chęci bycia miłym w taki trochę nieudany sposób.
Tak, ja myślę, że jak najbardziej. Tam często za tym stoją jakby intencje dobre, tak, żeby jakby zwrócić uwagę na osobę i tak dalej. Ale przede wszystkim to najczęściej wynika z nieświadomości. Jakby tego, że nadmiarowe kilogramy i to, że one czasami na przykład pojawiają się w dużym tempie nadmiarowo, to że to wynika z choroby.
Czy osoby z nadwagą przeżywają takie kontakty, w których są nawet w sposób niezamierzony krzywdzone tym słowem?
Dokładnie tak. Takie właśnie tego typu komentarze, które osoby chorujące na otyłość słyszą w ciągu swojego życia wielokrotnie. Czy to wśród rodziny, czy to wśród współpracowników, czy często niestety wśród lekarzy sprawiają...
Wśród lekarzy także?
Tak. Bardzo często, jakby ja słyszałam wielokrotnie o takich bardzo krzywdzących komentarzach, na przykład gdzie pani tak tym tłuszczem obrosła, jedna ze koleżanek usłyszała.
Naprawdę? Lekarz powiedział?
Tak, lekarz. To są naprawdę bardzo krzywdzące komentarze i one sprawiają, że osoby się wycofują z aktywności społecznej. I to jest jedna z rzeczy, które otyłość zabiera. Ponieważ po pierwsze zabiera zdrowie, bo po kolei jakby wraz z podwyższającą się masą ciała wysiadają kolejne narządy, tak, bo jakby coraz trudniej organizmowi jakby funkcjonować, to do tego jeszcze właśnie ludzie się wycofują, ponieważ są w różny sposób naznaczani, komentowany jest ten wygląd zmieniający się, czyli zabiera zdrowie, zabiera kontakty społeczne, otyłość, a na końcu zabiera też życie, bo otyłość to jest choroba śmiertelna.
Ale zadam pani takie przewrotne pytanie. Mhm. Czy przy tylu milionach osób z otyłością, chociażby w samej Polsce, naprawdę nie oswoiliśmy się z widokiem osób otyłych, my jako społeczeństwo? I naprawdę tak reagujemy fobicznie?
Ja myślę, że reagujemy coraz lepiej, ale no cały czas jeszcze stygmatyzujące takie komentarze się pojawiają. Że jakby cały czas jakby jest taki stereotyp, funkcjonuje, że otyłość to jest ten defekt estetyczny, że ta osoba, która jakby waży za dużo, to ona sobie sama to zafundowała na własne życzenie, że to jest wynik lenistwa, obżarstwa. to tak, tak funkcjonują, taki stereotyp niestety funkcjonuje.
To zaraz o tych stereotypach powiemy więcej, a teraz proponuję, żebyśmy sięgnęli po pierwszą z piosenek, którą pani zaproponowała do naszej audycji, to jest Kwiat Jabłoni i Od Nowa. Dlaczego ta piosenka, pani Emilio?
Po pierwsze, Kwiat Jabłoni to jest mój ulubiony zespół, więc jakby musiałam coś wybrać jakby z repertuaru. A Od Nowa? No myślę, że jakby tekst tej piosenki jakby opasuje, jakby, żeby zmotywować jakby osoby, które chorują albo jeszcze nie wiedzą, że chorują.
To posłuchajmy i może ta piosenka, bo ona może zmobilizować, tak?
No, posłuchajmy.
Dobrze.
Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic
powrotu koszmarów.
Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się
po zachodzie.
A gościem dzisiejszych rozmów po zachodzie jest Emilia Modrzyńska, ambasadorka kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. I to słowo szczerze, jeszcze raz do niego wrócę. Dlaczego ono jest konieczne tutaj? Dlaczego ta rozmowa ma być szczera? Do czego się ta szczerość ma odnosić?
No myślę właśnie, że do tego łamania stereotypu. Także rozmawiajmy szczerze, w sensie uświadamiajmy ludzi, że to nie jest wymysł, to nie jest jakaś taka słabość, tylko to jest choroba. Mhm. Znaczy nawet mój udział jakby w tej kampanii to jest właśnie takie moje szczere świadectwo jakby jako osoby, która choruje i chciałam powiedzieć, że jakby ja kilka lat temu nie miałam pojęcia, że jestem chora, tak? Ja żyłam w przekonaniu, że moje nadmiarowe kilogramy to jest mój problem, mój defekt i przez wiele lat budowałam ja w sobie i budowało jakby wszystko wokół takie we mnie poczucie winy. I dopiero diagnoza tej choroby otyłościowej, to, że lekarz powiedział do mnie, panie Emilio, pani jest chora na otyłość, to jakby to zdjęło ten ciężar tego poczucia winy, więc jakby to jest ta szczera rozmowa, żeby osoby, które jeszcze tego nie wiedzą, to usłyszały.
Czyli zanim pani podjęła leczenie, to nie miała pani świadomości, że to jest choroba?
Żadnej, absolutnie. Ja byłam przekonana, tak jak wielu, myślę, że nadal w dalszym ciągu wielu osób, że to jest po prostu jakby mój problem, problem mojej silnej woli, tak, że ja nie mogę, pomimo wieloletnich różnych diet i prób redukcji tej masy ciała, która jakby coraz bardziej narastała, że ja po prostu nie daję rady.
A kiedy pani po raz pierwszy podjęła taką swoją osobistą walkę z otyłością, nie wiedząc, że to choroba jest?
Myślę, że moje pierwsze przygody z różnego rodzaju dietami to już się od liceum zaczęły, także to już wiele, wiele lat temu jakby gdzieś tam te nadmiarowe kilogramy zaczęły się pojawiać, zaczęłam je redukować, a niestety jakby teraz z perspektywy lat już i wiedzy na temat choroby otyłościowej, to niestety problem polega na tym, że takie niekontrolowane diety, one napędzają tą chorobę, ponieważ one rozregulowują, jak to lekarze mówią mądrze, homeostazę energetyczną, tak? I potem jakby uregulowanie tego staje się po prostu niemożliwe.
W tej państwa publikacji, w tym słowniczku są wyniki badań percepcji otyłości w społeczeństwie, czyli jakby też zadano pytanie respondentom, zarówno tym, którzy sami cierpią na otyłość, jak i zdrowym pod tym względem, jakie są przyczyny otyłości. I w tym badaniu wyszło, że aż 87% respondentów wskazało złe nawyki żywieniowe, a więc jednak rzecz zależną od moich decyzji, że tak powiem, jedzeniowych. Zbyt małą aktywność fizyczną, 78%, a więc znowu rzecz zależna ode mnie, no bo mogę pobiegać, a mogę nie pobiegać. I wreszcie przyczyny hormonalne, 63% wskazało. A jakie są tak naprawdę przyczyny otyłości?
Przyczyny są bardzo złożone i jakby trudno nawet porównywać do siebie dwie chore osoby, ponieważ one mogą mieć podłoże właśnie wynikające ze stylu życia, ale mogą też mieć podłoże genetyczne. Mogą mieć podłoże psychologiczne, hormonalne. Ta etiologia jest tak złożona i jakby dlatego ważne jest, żeby osoba, której ta choroba już dotyczy, trafiła do kompetentnego lekarza. I to jest bardzo ważne, to słowo kompetentny, ponieważ jakby niestety nawet jeszcze wśród medyków ta wiedza nie jest, powiedziałabym, powszechna. Więc zachęcam, na stronie kampanii jest mapa lekarzy i tam można znaleźć lekarzy, obezitologów, nawet jakby ta specjalizacja nie jest jeszcze powszechnie znana w naszym kraju. Obezitolog to jest lekarz leczący chorobę otyłościową. Zachęcam, żeby iść do kompetentnego lekarza, który właśnie po pierwsze sprawdzi te przyczyny, tak, i dostosuje odpowiednio dla danej osoby leczenie.
A skoro pani przeszła przez to wszystko, przechodzi.
Przechodzę i będę przechodzić, ponieważ otyłość jest chorobą nieuleczalną i to niestety też już teraz wiem. To jest jakby kwestia takiego pogodzenia się. Otyłość jest chorobą nieuleczalną, mającą tendencję do nawrotów. To też jest jakby takie jakby trudne w leczeniu, ponieważ są choroby, które jakby wiemy, że medycyna może wyleczyć. Na dzień dzisiejszy medycyna jeszcze nie zna lekarstwa, które by doprowadziło do pełnego zdrowia. Dążymy do uzyskania remisji, czyli zredukowania masy ciała, a co za tym idzie poprawienia parametrów całego organizmu.
A czy w takim razie ta choroba, jak pani podkreśliła, nieuleczalna, czy ona może się wziąć na samym początku ze złych nawyków?
Ja myślę, że trudno to powiedzieć. Ja myślę, że to jest na pewno jeden z takich decydujących czynników, tak? Jakby, że ona się rozwinie, ponieważ jakby nadmiarowe kilogramy pojawiają się wówczas, kiedy jest dodatni bilans energetyczny, tak? Więc jakby jeżeli jest pożywienia zbyt dużo i zbyt mało jakby wydatkujemy energii, no to jakby to się napędza. Ale problem jakby jest szerszy, ponieważ jakby spójrzmy na to, jaka jest dostępność wysoko przetworzonych produktów, tak? Nawet ostatnio pojawiło się takie określenie, profesor Wyleżał użył go, że ta żywność ultra przetworzona to są substancje jadalne. To już nawet trudno nazywać to jedzeniem. To też jakby ma znaczenie, co my zjadamy, tak? Ponieważ czasami nawet objętościowo czegoś nie jest dużo, a kalorycznie to po prostu przeciąża organizm.
Mhm. A co by pani poradziła rodzicom, który moment, kiedy powinni zainterweniować, poważnie pomyśleć, że ich dziecko być może właśnie zaczęło chorować na otyłość, w którym miejscu wkraczać już, iść do lekarza?
Ja myślę, że jak najwcześniej, tak jak pan powiedział na początku, otyłość to jest choroba, którą widać. Więc jakby każdy widzi, jakby to niedawno był też taki stereotyp, a wyrośnie. Ale okazuje się, że dzieci nie wyrastają z tej choroby otyłościowej, tylko ona się nawarstwia, potęguje i generalnie większość osób, które w dzieciństwie chorowały na chorobę otyłościową, w przyszłości stają się dorosłymi chorymi na otyłość. Także jak najwcześniej warto, jakby generalnie zaleca się, żeby lekarze rodzinni na przykład monitorowali tą masę ciała podczas bilansów regularnych, tak? Żeby jakby też zwracać uwagę rodzicom na to, że tych nadmiarowych kilogramów pojawia się zbyt dużo.
A pani u samej siebie właśnie w wieku licealnym zauważyła niepokojące sprawy związane z otyłością?
Generalnie w wieku licealnym to zaczęłam już podejmować próby redukcji. Ja myślę sobie, że ja sama to zawsze byłam taką dziewczynką większą od koleżanek. To może nie była otyłość, ale nadwaga, ale jakby zawsze gdzieś tam we mnie już był taki kompleks, że jakby no, że jestem za duża, za ciężka.
Jeżeli moje pytanie nie pójdzie za daleko, to na jakim etapie leczenia pani w tej chwili jest?
W tej chwili leczę się od 3 lat i udało mi się wprowadzić moją chorobę otyłościową w fazę remisji. Czyli przez te 3 lata zredukowałam prawie 40 kilogramów. No i teraz jakby mój wysiłek będzie jakby polegał na tym, żeby tą fazę remisji utrzymać i mam wielką nadzieję, że po prostu, że nie będzie kolejnego nawrotu.
A w tej chwili chodzi o to, żeby utrzymać ten stan, który jest,
tak.
Czy jeszcze dalej zbijać kilogramy?
Ja nie mam jakby już takiej potrzeby, a też bardzo odczuwam mocno takie skutki zdrowotne, tak? Kiedy zaczynałam leczenie, to jakby miałam takie wrażenie, że zdrowotnie, że moje ciało się po prostu rozsypuje, pojawiały się potężne obrzęki, senność, zmęczenie, bóle stawów, szereg rzeczy. Ja byłam wtedy po 40, a moje ciało zaczynało się sypać. Więc jak trafiłam do lekarza, to właśnie to zdanie powiedziałam, że czuję, że stoję nad przepaścią.
A może pani powiedzieć, że leczenie otyłości wymaga jednak jakiejś konsekwencji, samodyscypliny, wysiłku?
No oczywiście jak najbardziej. Generalnie jakby dostępne metody jakby leczenia otyłości to jest wsparcie po to, żeby zmienić nawyki żywieniowe, żeby zmienić nawyki związane z ruchem, żeby jakby ten zdrowy model życia wprowadzić. W leczeniu otyłości są jakby takie 4 filary, tak? To jest po pierwsze właśnie dieta, po drugie ruch, po trzecie pomoc, wsparcie psychologiczne, tak? Bo to też bardzo jest potrzebne u większości osób. I po czwarte często na przykład leczenie medyczne, tak? Czyli różne procedury tu już mogą lekarze obecnie zaproponować.
A są lekarstwa, nie chodzi mi o wymienianie nazw, ale czy są lekarstwa?
Tak, jest dostępne wsparcie farmakologiczne, są też operacje bariatryczne, coraz częściej wykonywane, także jak najbardziej, ale o tym, jakie leczenie dla danego pacjenta jest najlepsze, to powinien decydować lekarz.
A czy zdradzi pani, co jest podstawą pani diety w ogóle teraz, w tej fazie leczenia choroby?
Myślę sobie, że podstawą mojej diety jest zdrowy rozsądek. Tak, czyli żadne jakby takie uciekanie w jakiejś skrajności, tak, ponieważ diety, naprawdę ja już wielokrotnie przeszłam przez diety różne takie jednoskładnikowe, także jadłam samo białko, jadłam jakieś inne składniki i tak dalej, parę jajek na dzień. Jakby ja już byłam w kilku z tych miejsc, tak, a w tej chwili chodzi o to, żeby zachować taki balans, tak, po prostu. I nie o to chodzi, żeby jakby wyeliminować zupełnie, na przykład, czy nie, słodycze, że zupełnie, tak, ale też nie o to chodzi, żeby się nimi objadać. Prawda? Więc jakby myślę, że zdrowy rozsądek.
Czy to dobry moment, żeby sięgnąć po piosenkę Barbary Brońskiej Nieustraszeni?
Myślę, że tak.
A dlaczego ta piosenka?
Nie wiem, czy ona ma jakiś jakby tutaj konkretny związek z naszym spotkaniem, ale jest po prostu przepiękna i uwielbiam tej piosenki słuchać.
No to posłuchajmy.
Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę nasz zew. Tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej plan. Nieustraszeni do końca, nie oglądamy się wstecz. Oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty.
Rozmowy po zachodzie.
W ramach kampanii Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Szczerze o otyłości rozmawiamy z Emilią Modrzyńską, ambasadorką tejże kampanii. Jest pani również nauczycielką i uczy dzieci, młodzież, pracuje z nimi, a problem otyłości dotyka polskie dzieci i to mocno.
Dokładnie tak obserwujemy w ostatnich latach. Myślę, że każdy z nas może to dostrzec, szczególnie na przykład na plaży, na basenie, czy w ogóle w przestrzeni publicznej, że coraz więcej dzieci waży stanowczo za dużo, że ta otyłość jakby jest taka wszechogarniająca i generalnie są wyniki badań, że ten wzrost masy ciała u polskich dzieci jest najbardziej dynamiczny w skali Europy. Także problem jest alarmujący. Myślę, że to jest czas, żeby natychmiast zająć się tą kwestią.
Pani Emilio, a jak tłumaczymy, jak wy sobie tłumaczycie to powszechne, zdaje się, że nieszczęśliwe się wyrażę, tycie polskich dzieci?
No, ja myślę, że to jest jakby, temat jest tak samo złożony jak wśród dorosłych. Generalnie jest jakby potężna dostępność tego ultra przetworzonego jedzenia. Ono jest najtańsze. To jest z jednej strony. Z drugiej strony jakby dużo mniej te dzieci się ruszają niż ruszały się kiedyś, tak? Za naszego dzieciństwa.
Jak pani powiedziała, że widać to na basenach, to sobie pomyślałem, no jeżeli widać te dzieci z tym problemem na basenach, to jeszcze dobrze, że je tam widać.
Dokładnie, te dzieci akurat właśnie widać. Na basenie też to znaczy, że ten ktoś jeszcze się trochę rusza, tak? Ale te główne powody, niezdrowe jedzenie, bardzo dostępne, bardzo tanie, z jednej strony i dużo mniejsza ilość ruchu, jakby są takim przyczynami.
A jako pedagog szkolny, czy pani spotyka się z tym, że te dzieciaki, ta młodzież dostrzega u siebie ten problem?
Myślę, że on jest, tak, jak najbardziej dostrzegam to każdego dnia i generalnie jakby już nawet właśnie od początku, jak mówiliśmy o tym filmie Gruby, tak, z czym się spotyka ten gruby wśród kolegów, tak, z wyśmiewaniem, z szykanowaniem. I to się nie zmieniło, tak? I te dzieci, które właśnie chorują na otyłość, najczęściej nieświadomie, tak, bo nie są świadome ani one, ani ich rodzice, doświadczają w dalszym ciągu wykluczania, szykanowania, wyśmiewania, w konsekwencji depresji. I jakby to jest takie błędne koło.
One przychodzą z tym do pedagoga, do psychologa
szkolnego? Tak, zdarza się, że dzieci jakby to sygnalizują i jakby musimy na bieżąco przeprowadzać jakby rozmowy i w klasach, i z pojedynczymi osobami właśnie, które mają takie skłonności do właśnie wyśmiewania z tego powodu.
Ale powiedzmy sobie szczerze, panie Emilio, że to jak się małe dzieci odżywiają, no to też w dużej mierze mają na to wpływ rodzice.
Znaczy, przede wszystkim rodzice są za to odpowiedzialni.
No właśnie.
Tak, w mojej ocenie jakby to jest odpowiedzialność za odżywianie dzieci leży po stronie dorosłych, jakby i dostępność tego jedzenia, jakby i też bilansowanie, i też przykład idzie od rodziców, tak? Bo umówmy się, jeżeli rodzice się super zdrowo odżywiają, to myślę sobie, że to jest mało prawdopodobne, że akurat to dziecko będzie głównie się w fast foodach stołowało.
No właśnie. A bywa pani na wycieczkach szkolnych? Jeździ pani?
Tak, jeździ.
Zaglądacie do wiadomych punktów.
Tak, do niedawna zaglądaliśmy, ale jest już takie postanowienie, że będziemy unikać.
Mhm. Tak, ale jakby, przyznajmy, także, że dzieciaki chcą, mają presję.
Tak, to jest, jak już się pojawia jakby takie hasło, że będziemy w restauracjach, to nasz przewodnik zawsze mówi pod złotymi łukami, to tak, to jest jeden z argumentów, żeby się zapisać na tą wycieczkę, nie? Ale jakby myślę sobie, że jednak tutaj właśnie trzeba być tym źródłem zdrowego rozsądku i jakby już kończymy z odwiedzinami.
Ale to pokazuje, że utrzymanie i troska o utrzymanie ciał własnych i ciał naszych dzieci w ryzach, no jednak wymaga walki z pokusami, pokusami, którym ulegają i dzieci, i dorośli.
No i dorośli, gdy nie wiem, przez to, że jesteśmy po prostu ofiarami całego przemysłu spożywczego. Tak naprawdę to wszystko, co jest takie mało zdrowe, to jest takie kolorowe, dostępne, tanie. To, żeby skomponować zdrowszy posiłek, to już wymaga wysiłku, tak? Bo to trzeba jakby pomyśleć, się zastanowić, poszukać.
Przed panią leży jeszcze jedna publikacja, oprócz tego słowniczka, o którym mówiliśmy wcześniej, pomocnik. Proszę parę słów o tym powiedzieć. Gdzie to można znaleźć, do kogo to jest i komu to pomoże?
Tak, pomocnik to jest publikacja, która powstała w zeszłorocznej edycji kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. I to jest broszura, która jest dedykowana rodzicom i opiekunom dzieci chorujących na otyłość. To jest taka publikacja, która ma za zadanie wesprzeć tych opiekunów w zadbaniu prawidłowym o to dziecko, tak? Tam są tematy związane z opieką lekarza, jak się przygotować do wizyty, co powinno nas zaniepokoić. Są zalecenia żywieniowe, są przepisy, są wskazówki, jak dbać, jak zachęcać, bo często jest tak, że te dzieci jak widzą warzywo, to zaraz niechętnie już na nie spoglądają, więc jakby są zawarte w tym pomocniku tego typu wskazówki. Są wskazówki dotyczące aktywności fizycznej, jak ją wprowadzać, jak zachęcać młodych ludzi do podjęcia tej aktywności. Jest też cały rozdział poświęcony emocjom, tak, bo one też są bardzo ważne. Pomocnik, tak jak pan powiedział, leży przede mną wersja drukowana, ale on jest dostępny dla każdego również na stronie kampanii www.ootyłości.pl. I tam jest do pobrania w wersji PDF, tak? Tam w publikacji są też kody QR, w których możemy jakby nawet filmiki z różnymi tam ćwiczeniami na przykład oglądać, czy z przepisami. Zachęcam każdego rodzica, opiekuna, nauczyciela do wejścia na stronę, do zapoznania się i do zadbania o te dzieci, które mamy w najbliższym otoczeniu.
Pani Emilio, jak pani ocenia taki ogólny klimat społeczny wokół problemu otyłości w Polsce? Czy taka świadomość, że tutaj jest dużo do zrobienia, że to w ogóle jest problem, istnieje czy nie?
Ja myślę, że ten klimat się zmienia. I teraz jakby jest taka faza takiego ścierania się dwóch światów. Tak, z jednej strony jest silna presja, że jednak ta otyłość to jest efekt lenistwa i niedbania o siebie, a z drugiej strony coraz silniej wybrzmiewają głosy lekarzy, którzy są świadomi i którzy promują to, że otyłość jest chorobą i że trzeba ją leczyć. Ja zawsze to porównuję jakby tą zmianę w świadomości do tego, co dotyczy choroby alkoholowej. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, jak ktoś pił nadmiarowo alkohol, to był pijakiem. W tej chwili wszyscy w większości dobrze wiemy, że ta osoba jest chora, że potrzebuje terapii, leczenia i wiele osób z sukcesem wychodzi albo udaje im się zapanować nad chorobą alkoholową. Więc jakby ja sobie bardzo życzę, żeby taka sama sytuacja się powtórzyła z chorobą otyłościową.
A takie osobiste pytanie pani zadam. Czy po tym, jak udało się pani pozbyć 40 kilogramów, czy pani spotyka z reakcjami bliskich, znajomych, docenili ten pani wysiłek w leczeniu? Czy,
tak, oczywiście.
Czy jednak się boją cokolwiek powiedzieć?
Nie boją. Znaczy teraz to już nawet spotykam się z komentarzami, że już za dużo, że już mam przestać i już jakby tak. Generalnie jakby jest taka w ogóle łatwość jakby w naszym kraju do takiego wypowiadania się na temat wyglądu i dawania tutaj dobrych rad i wskazówek, ale ja myślę, że tak, że większość osób raczej pozytywnie. Jakby dla mnie jakby to jest taki ogromny sukces, ale ja wiem, że to jest taki etap po prostu w tej mojej drodze. Że to jestem teraz w tym miejscu i teraz jakby przede mną będzie wysiłek, żeby to utrzymać.
Ale też wyraziła pani taką obawę, że mechanizmem tej choroby bywa nawracanie.
Tak.
I to nie jest zależne od tego chorego, od tej chorej osoby? Od pani to nie jest zależne? Czy to
nie,
wróci,
nie,
czy
nie? Nie, ponieważ jakby choroba otyłościowa sama w sobie jakby jej jako istotą jest rozregulowanie hormonalne wewnątrz organizmu, tak? Mhm. I jakby w tej chwili jakby udało mi się dzięki wsparciu jakby medycyny uzyskać taki poziom, w którym jakby te hormony są ustabilizowane i zobaczymy, co będzie, kiedy jakby będę musiała na przykład zrezygnować, czy odejść od leczenia, czy ta choroba będzie jakby nawracać, czy będę musiała na przykład brać długotrwale, korzystać ze wsparcia na przykład farmakoterapii.
Mhm. Ma pani kibiców w tym swoim zmaganiu z chorobą?
Tak, oczywiście, przyjaciół, jak najbardziej, tak.
Panie Emilio, czy jest jakaś taka złota rada, jakiś taki przepis, który przestrzegany pozwoli nam uniknąć albo zminimalizować ryzyko zapadnięcia na otyłość?
Nie, myślę, że nie wiem. Trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś jakby taka złota rada. Myślę, że trzeba być bardzo po prostu uważnym i właśnie jakby trzeba pamiętać, że jakby kiedy te właśnie nadmiarowe kilogramy się pojawiają, to z tyłu głowy już powinien taki dzwonek alarmowy dzwonić, że to może prowadzić do otyłości. I jeżeli jakby już ten organizm się tak rozreguluje, że ta otyłość się pojawi, to jakby droga, żeby to odwrócić, jest trudna.
Została nam jedna piosenka, którą się pożegnamy, ale chciałbym, żeby pani nam też krótko ją zapowiedziała, czyli Ed Sheeran i Eyes Closed.
Jakby tu też nie było w wyborze tej piosenki motywacji jakby związanej jakby z tematem naszej rozmowy. Przepiękna piosenka na wieczór.
Proszę państwa, naszym gościem w dzisiejszej rozmowie po zachodzie była Emilia Modrzyńska, ambasadorka kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Dajemy państwu pod rozwagę to wszystko, co tutaj padło. Po prostu pilnujmy się. Miejmy na siebie baczenie.
A jeśli chorujemy, albo jeszcze nie wiem, nie byliśmy u lekarza, to idźmy do lekarza.
Nie zwlekajmy.
Nie zwlekajmy. Tak.
Audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski, a żegnamy się piosenką Eda Sheerana. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.
Rozmowy po zachodzie.